Badaczka dźwięku, lektorka języka angielskiego i rejestratorka przyrody, którą BBC uznało za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Doktor Izabela Dłużyk jest dziś gościem Radia Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Przed mikrofonem Agnieszka Krawiec, a to jest audycja Bezmiar. Dodam na wstępie, że miałam przyjemność poznać panią Izabelę podczas gali zorganizowanej niedawno na Zamku Królewskim w Warszawie przez Fundację Integracja, podczas której to gali pani Izabela Dłużyk otrzymała wspaniały tytuł Człowiek bez barier. Raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo. No to dla mnie było takie bardzo wzruszające wyróżnienie. Nie spodziewałam się tej nominacji szczególnie, a już tym bardziej tego, że faktycznie to zostanie w taki sposób docenione, że zostanie mi przyznana ta nagroda.
Robi pani fantastyczną rzecz, docenioną w środowisku naukowym, docenioną przez tych, którzy zajmują się dźwiękiem i przez wiele innych osób także. A swoją pracą i codziennością przełamuje pani te bariery, absolutnie zasługując na tytuł Człowieka bez barier. Tym bardziej cieszę się, że mogę gościć panią w audycji, która nosi nazwę, uwaga, uwaga, Bez miar. Trochę to bliskie, prawda?
Tak, faktycznie to słowo oddaje właściwie to, co ja próbuję robić. I to nie tylko chodzi o nawet przełamywanie barier, ale chodzi o to, że faktycznie kiedy się zagłębimy w ten świat, który nas otacza, w ten świat przyrody, on jest tak, można powiedzieć, rozrzutny, to jest coś po prostu niesamowitego. Im bardziej się go poznaje, im bardziej się zagłębiamy, chociażby nawet tylko w same dźwięki, już nie mówiąc o jakichś zależnościach pomiędzy gatunkami, czy jakichś wizualnych różnych aspektach, ale nawet gdyby zostawić tylko same dźwięki, to tak naprawdę coraz bardziej dochodzimy do wniosku, że my nic z tego nie rozumiemy, że to jest tyle wszystkiego, że my w ogóle zaczynamy dopiero cokolwiek zauważać z tego, co się dzieje. No nie wiem, na przykład jak sobie porównamy śpiewy wielorybów gdzieś w oceanie. Są takie gatunki, które śpiewają w taki sposób, że my tego nawet nie słyszymy, bo to jest dla nas za nisko, to są wszystko infradźwięki. Musimy to przyspieszyć 10 razy, żeby w ogóle coś z tego wyłuskać. Inna sprawa, że tam są całe struktury, ale to jest dla nas za wolno i my zaraz gubimy wątek. Dopiero sonogramy, czyli takie graficzne reprezentacje dźwięku nam pokazują, że to nie są przypadkowe dźwięki, tylko to są całe długie, skomplikowane sekwencje, które na przykład takie wieloryby powtarzają po prostu z pamięci, ale my w ogóle nie jesteśmy nawet tego w stanie odebrać. I to jest jeden przykład. A takich przykładów tak naprawdę, gdybyśmy więcej wiedzieli, można by podawać dziesiątki, setki tysięcy. To jest faktycznie ten bezmiar. I pozostaje pytanie, dlaczego to tak jest? Po co to tak jest? Przecież nawet to nie jest po to, żeby tego słuchano w takim ogólnym sensie. Bo oczywiście to ma swoje znaczenie biologiczne, ale przecież to wykracza poza to, bo to by było tak naprawdę niepotrzebne, gdyby tylko patrzeć na to w kategoriach użyteczności. I to jest coś, co jest dla mnie jakimś nieustannym źródłem zachwytu i zdumienia, że to tak wygląda, bo my naprawdę nic z tego nie rozumiemy. I to jest właśnie ten bezmiar, który się genialnie wpisuje w ten tytuł naszej audycji.
Skąd wzięło się pani zainteresowanie dźwiękami przyrody?
Chyba musiałabym zacząć. Ja zawsze podaję taki przykład, że ciocia mi kiedyś pokazała głosy ptaków na takiej encyklopedii CD-ROM. Ja miałam wtedy jakieś 11 lat mniej więcej. I to tak, i to jest faktycznie taki pierwszy moment, od którego to naprawdę się zaczęło, ale mam wrażenie, że sam początek miał miejsce jeszcze dużo wcześniej, bo ja, kiedy miałam mniej więcej 4 lata, może, to miałam takie zajęcia indywidualne z taką panią psycholog, która trochę, ja właściwie nawet nie do końca teraz pamiętam, co tam się działo na tych zajęciach, ale to były takie trochę zajęcia, które miały na celu przyzwyczaić mnie do różnych rzeczy, trochę też takie na rozwijanie sprawności manualnej, tej takiej, powiedzmy, tego rozpoznawania dotykowego różnych rzeczy. I tam pamiętam bardzo często, nie wiem czy za każdym razem, ale może i za każdym razem, na końcu tych zajęć były dwie rzeczy, które pamiętam do dziś. Były cukierki, to był pierwszy punkt po programie, ale drugi punkt po programie to była Nie wiem, czy to była jedna kaseta, czy to było więcej kaset. W każdym razie to była jakaś kaseta z efektami dźwiękowymi. To jakaś taka biblioteka dźwięków musiała być. I tam różne dźwięki były. Niektóre to były takie typowe, jakieś na przykład z gospodarstwa domowego, ktoś zmywa naczynia, jakiś tam klucz ktoś przekręca w drzwiach w zamku, jakieś dziecko płacze. Tak, no różne jakieś takie sytuacje codzienne, ale dużo było też dźwięków zwierząt. I ja do tej pory pamiętam, że ja wtedy usłyszałam po raz pierwszy, jak śmieje się hiena. Usłyszałam głos kruka. Pamiętam, że rżenie konia też tam było. No chociaż konia to słyszałam pewnie gdzieś wcześniej nawet, ale było. Było nagranie śpiewu wielorybów. I to było 33 lata temu. A ja do tej pory to pamiętam. To nie było wtedy, te lata temu, tak, że można było sobie pójść do księgarni i powiedzieć, o, poproszę kasetę z głosami ptaków. Takie rzeczy były niedostępne. Znaczy, one gdzieś były, ale to by trzeba było dokładnie wiedzieć, gdzie. Nie było internetu, nie można było sobie tego zamówić przez internet. Nie było sklepów internetowych jeszcze. I po prostu nie było dostępu do takich nagrań. Więc chyba to nawet nie to, że ja się tym nie zainteresowałam, tylko po prostu nie było skąd takich nagrań brać. I dopiero potem, kiedy ukazała się ta encyklopedia, na CD-ROMie, to jeszcze była encyklopedia PWN, jeszcze była encyklopedia przyrody, pamiętam też takiej firmy Optimus Pascal i tam też były głosy nie tylko ptaków, też ssaki były różne. To faktycznie to po prostu wtedy wystrzeliło, tak, że tak powiem, to moje zainteresowanie i tak zostało, właściwie zostało na całe życie i się pogłębia. I to w zasadzie nawet nie wiem, jak to określić w znaczeniu takim, że, bo jak ktoś tak patrzy z boku, to może trochę się wydawać na zasadzie, no tak, jeździ sobie po różnych krajach i nagrywa, no świetna taka turystyka, ja też tak chcę, ale to tak naprawdę nawet trudno mi to jakoś tak powiedzieć, bo to tak trudno to jakby opisać, ale to nie chodzi o to, to nie jest kwestia tylko takiej, nie wiem, turystyki, że ja sobie zwiedzam różne kraje, no tym bardziej, że nie wiadomo, ile tego też nie było. Byłam w Peru raz wtedy 8 lat temu, właściwie już teraz 9 lat temu, ale też byłam akurat pod koniec 2025 roku, też mi się udało, ale już nie zbierałam wtedy żadnych środków, to już udało mi się sfinansować jakby z własnej, że tak powiem, kieszeni. Byłam w Malezji w roku 2024, nagrywałam tam gibbony, przepiękny, przepiękny dźwięk i to w ogóle są małpy śpiewające, tak, ale one, to jest coś niesamowitego, bo one mają linie melodyczne. To naprawdę, to nie jest, bo my małpy kojarzymy z takim, że to tam przeważnie krzyczy albo jakieś takie stereotypowe, jakieś dźwięki wydaje takie bardziej rytmiczne niż melodyczne, ale właśnie gibbony śpiewają i to na przykład samice u gibbonów odpowiedzialne są za te śpiewy terytorialne i one mają stałe sekwencje dźwięków, które są wyuczone. Gibony w niewoli tak nie umieją śpiewać i one się uczą tego od siebie nawzajem i to ma konkretne tony, które nie są przypadkowe, bo to jest najpierw taka sekwencja takich dźwięków wznoszących się w górę, potem jest taki punkt szczytowy, jest taki najwyższy dźwięk i potem dźwięki opadają w dół. I to są konkretne tony, które są po prostu bardzo muzykalne i dlatego tak właśnie chciałam też pojechać do Malezji, bo tam jest takie dobre miejsce na nagrywanie gibbonów. Czarnorękie to są moje ulubione, bo one mają takie piękne kody też po tych takich głównych śpiewach, takie na wdechu i na wydechu pięknie to brzmi, bo to są takie w odstępie interwału kwarty, kwinty, to jest coś takiego naprawdę, tam gdzie się jeszcze niesie echo od tego sklepienia lasu deszczowego, to przepięknie brzmi, ale chodzi o to, że na przykład podam coś, co daje do myślenia. Ja przez 3 lata na okres gimnazjum byłam w szkole z internatem i to była moja decyzja. Pamiętam, jak kończyłam szkołę podstawową, uznałam, że chcę pojechać do szkoły z internatem, żeby trochę jednak znaleźć jakieś takie lepsze relacje z rówieśnikami. I co ja ze sobą zabrałam do tej szkoły? A to był stres niesamowity, pamiętam. No jasne, że się bałam. 13 lat miałam wtedy i właśnie wyjeżdżałam z domu na 3 lata. Wiadomo, że się jednak do tego domu wracało na trochę, ale ogólnie to było na 3 lata. Poza domem ten taki pobyt. I ja zabrałam dwie rzeczy. No jakiegoś tam pluszaka, ale to, co było najważniejsze, to zabrałam płytę z głosami ptaków, którą dostałam na Boże Narodzenie, to była taka pierwsza. I poprosiłam mojego brata, żeby mi zgrał z takiego programu, który też niedawno dostałam. To był program Zwierzęta Świata z Saki, takiej polskiej firmy z Wrocławia. I tam właśnie były niektóre głosy. Teraz ja już wiem, że niektóre były w ogóle źle poidentyfikowane, ale ja wtedy tego nie wiedziałam. I poprosiłam mojego brata, żeby zgrał mi te głosy na płytę CD, na płytę CD audio. I to ja zabrałam. Z tego wszystkiego, co mogłam wybrać, wybrałam te dwie rzeczy. W takim momencie życia, w momencie tak bardzo diametralnej zmiany. Właściwie chciałam tylko tego.
Pewnie było to dla Pani jakimś symbolem spokoju i stałości.
Tak. To jest coś, co naprawdę ukształtowało moją tożsamość. To nawet nie jest, ja to tak czasami mówię, że to takie jakieś hobby, ale to jest takie słowo, hobby raz się ma jedno, potem się ma drugie, potem się coś zmienia, potem się jeszcze co innego robi. To nie jest jakieś takie zainteresowanie, że mnie to interesuje i tak w wolnym czasie sobie lubię posłuchać. To jest coś, co naprawdę ukształtowało moją tożsamość i ukształtowało całe moje życie.
Opowiadając o tych dźwiękach, użyła Pani też słowa identyfikacja. No bo słyszeć to jedno, ale jeszcze wiedzieć, czego się słucha i co się słyszy, to jest jeszcze druga rzecz.
Tak, i tu mamy dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że faktycznie, kiedy czegoś słuchamy, to dobrze byłoby mniej więcej chociaż wiedzieć, czego słuchamy, bo to nam daje pewien obraz sytuacji. Dlatego ja na przykład zawsze, kiedy prowadzę jakieś takie słuchowiska gdzieś na żywo, albo kiedy publikuję jakieś płyty, to staram się dawać takie tło poznawcze, tak żeby było wiadomo, czego słuchamy, co się dzieje, gdzie to jest i co właśnie ma miejsce na nagraniu. Dlatego, że to ma też wartość edukacyjną. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo słuchanie przyrody to nie jest kwestia tylko intelektualna. Intelektualne to może być dla naukowców, kiedy oni faktycznie próbują po prostu tylko z punktu widzenia takiego naukowego pewne dźwięki tłumaczyć, wyjaśniać, co z czego wynika, jakoś to analizować. Ale to, co moim zdaniem jest bardzo ważne w słuchaniu przyrody, to to, żeby to nas dotykało na poziomie emocjonalnym. Dlatego, że tylko wtedy będziemy mówili o więzi, która może się wytworzyć wtedy, kiedy tej przyrody słuchamy. Ja zawsze powtarzam, i to jest bardzo ważne, my będziemy dbali tylko o to, co będziemy kochali. Jeśli my nie będziemy tworzyli świadomie, bo to teraz musi być świadomie, bo my za bardzo się oddzieliliśmy od przyrody, żeby to było takie intuicyjne, tak jak kiedyś było dla ludzi. Jeśli my nie będziemy świadomie tworzyli więzi z przyrodą, to my nie będziemy mieli powodu, żeby o nią dbać. I dlatego to jest też, co ja powtarzam bardzo często, tam gdzie jakoś jest okazja. Nie ma sensu próbować nakłaniać ludzi do dbania o przyrodę z poziomu lęku. Bo to nic nie da, bo tak można do pewnego momentu, ale jak ludzie dostaną przesyt takimi treściami, to w końcu sobie powiedzą, my i tak nie mamy na to wpływu, to i tak się wszystko kiedyś zawali, no to przynajmniej skorzystajmy z tego, co możemy. Bo to zawsze tak jest. Kiedy człowiek jest jakoś długo karmiony takimi treściami, które wywołują lęk i widzi, że na to ma bardzo ograniczony wpływ, to w końcu się zbuntuje i przestanie na to w ten sposób patrzeć. No bo ile można cały czas tutaj się trzymać w ryzach? Jedyne, co będzie trwałe, jedyne, co przetrwa to wszystko, to będzie naprawdę prawdziwa więź. To tak górnolotnie brzmi, ale to jest to prawda. Ta miłość do przyrody. Ale to jest coś, co musimy wytworzyć na poziomie emocjonalnym. I dlatego to jest bardzo, bardzo ważne.
Może to być trudne, gdy zamieszkujemy tereny wiejskie i z tą przyrodą mamy styczność na co dzień. Ptaki nas budzą i tego już tak nie doceniamy. Może to być trudne też, tak sobie myślę, gdy zamieszkujemy miasta i gdy na przykład ptaki kojarzą nam się wyłącznie z gołębiami czy z jakimiś gawronami albo no, ze stworzeniami, które potrafią zabrudzić nam samochód i tylko tyle. Jak możemy odpowiednio uszanować tę przyrodę i docenić to, a może i pokochać.
Przede wszystkim, jak już Pani podała ten bardzo dobry przykład, chociażby gołębi i gawronów, przede wszystkim warto, tylko że to jest coś takiego, co trzeba tak naprawdę zacząć już u małych dzieci. Przede wszystkim trzeba dać szansę poznawania tych zwierząt. Nie tylko w kontekście tego, że one na przykład jedzą jakieś ziarenka, aż nie mówiąc o chlebie, tak? Bo chleb to nie jest najlepszy pokarm, bo jednak on, gdyby jeszcze to było tak, że to by był świeży, czysto podany, to jeszcze by nie było tak źle, gdyby był dobry jakości, porządny chleb, ale to przeważnie jest jakiś taki nadpsuty, stary i to wcale tam nie żaden dobry, nie pełnoziarnisty, tylko tam jakiś byle jaki, no to tam dużo nie ma to korzyści, ale o co chodzi? Chodzi o to, że im więcej o takich zwierzętach będziemy wiedzieli, tym łatwiej nam je będzie szanować, bo jeśli znamy gołębie czy gawrony tylko z tego, że one brudzą parapety i w ogóle nie można normalnie przychodzić koło miejsc, gdzie ich jest dużo, bo to stwarza pewne ryzyko, to nie będziemy mieli powodu, żeby je szanować, a im więcej będziemy o nich wiedzieli, na podstawie tego, jak wygląda u nich życie społeczne, jak wygląda u nich opieka nad młodymi, jakie one tworzą relacje, bo to naprawdę, to jest coś niesamowitego. Tylko, że to trzeba wiedzieć, to wtedy też to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Ale prawda też jest taka, że dlatego ważne jest to, żeby korzystać z tych pomocy, które daje nam technologia, w tym znaczeniu właśnie, że możemy sobie jakieś różne filmy przyrodnicze oglądać, możemy oglądać jakieś albumy zdjęć, możemy słuchać nagrań. Jeśli nie mamy takiego łatwego dostępu do, no nie wiem, chociażby lasu, tak gdzieś tak naprawdę, żeby móc wyjść i się po prostu tak podelektować tą przyrodą w takiej jeszcze względnie czystej formie, to mamy i tak już takie możliwości technologiczne, które mogło nam to ułatwić. I to jest też moim zdaniem bardzo ważne. Ale jeszcze o jednym bym chciała powiedzieć, że tak naprawdę ja tak patrzę, bo ja zajmowałam się też w pracy naukowej między innymi folklorem, takim XIX-wiecznym, bo wtedy najwięcej spisywano takich przykładów. Folklorem, który tłumaczył, interpretował głosy zwierząt, szczególnie ptaków, ale nie tylko. I to pokazuje, że ludzie kiedyś, to nie jest tak, jak nam się teraz wydaje, bo my czasami to tak traktujemy, te osoby, jakby one były takie, że no ludzie kiedyś traktowali zwierzęta tylko użytkowo i nic ich nie obchodziło. Nic bardziej mylnego. Oczywiście traktowali zwierzęta użytkowo, bo nie mieli wyjścia. Prawda jest taka, że my teraz mówimy o wegetarianizmie na przykład, albo weganizmie, tylko dlatego, że możemy sobie na to pozwolić. Kiedyś ludzie byli notorycznie niedożywieni, nie mieli takiej możliwości, żeby pić mleko sojowe z dodatkiem oleju kokosowego, tak już mówię z nutką ironii, ale taka jest prawda. Dlatego naprawdę dla nich wszystko, co po prostu się dało zjeść, to było bardzo ważne. Ale mimo wszystko ludzie bardzo dużą wagę przykładali do głosów zwierząt. Bardzo dobrze je znali, na przykład głos przepiórki. Znali taki cichy przedśpiew, który faktycznie słychać tylko wtedy, kiedy jesteśmy bardzo blisko ptaka. My tego nie znamy. Pamiętam taką bajkę ludową brytyjską, w której jedna z bohaterek takich negatywnych została ukarana w ten sposób, że otrzymała głos taki ochrypły jak u derkacza. Kto dzisiaj wie, jaki głos ma derkacz? Kiedyś ludzie to wiedzieli. To było normalne. Dlatego to nie było tak, że oni tak się nie interesowali. Oni oczywiście traktowali te zwierzęta też jako pewne narzędzie, ale oni wiedzieli, że muszą je szanować, bo jeśli nie, jak taki gospodarz nie będzie konia na przykład szanował, no to ten koń prędzej czy później mu się rozchoruje i z tego nic nie będzie, tak? I kto będzie pracował?
Mam wrażenie, że w teorii zdajemy sobie sprawę z tego, że dźwięki zwierząt oznaczają coś konkretnego, zwłaszcza jeśli jesteśmy właścicielami psa albo kota, ale naprawdę mało wiemy, no na pewno ja mało wiem o dźwiękach ptaków czy innej zwierzyny. Też chyba nie zastanawiamy się nad tym po prostu.
To prawda, o tym się mówi bardzo mało, ale to też, nie wiem jak to teraz wygląda, ale na przykład za moich czasów w szkole bardzo mało o tym mówiono. Ja uważam, że też lekcje biologii wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby był taki jakby większy pociąg do tego, żeby troszeczkę mniej korzystać tylko i wyłącznie z tej takiej typowej wiedzy podręcznikowej, ale gdyby właśnie bardziej trochę przestawić akcenty na po prostu pokazywanie tej przyrody w takiej formie, nie czego się można tylko dowiedzieć, tak, że no nie wiem, jakiś tam powiedzmy pelikan różowy żyje tu i tu, ma wymiary takie i takie, wygląda tak i tak i żywi się tym i tym. Oczywiście to warto wiedzieć, tak, ale na przykład gdyby zamiast tego obejrzeć jakiś fragment filmu albo nawet jakieś całe zajęcia poświęcić temu, tak, że oglądamy filmy o jakichś, nie wiem, morzach czy tam czym jeszcze i tam powiedzmy te pelikany żyją, to na pewno dużo więcej by z tego zostało. To był bardzo duży problem w moich czasach szkolnych. Nie wiem, na ile teraz to się poprawiło. Jeśli jest już lepiej pod tym względem, to bardzo dobrze, ale mam jednak wrażenie, że jest jeszcze dużo do zrobienia, bo to nie jest jakby zarzut w takim czystym sensie, ale to jest coś, co daje do myślenia. Paradoks mojego na przykład przypadku, tego, że ja się zainteresowałam przyrodą, polega na tym, że to, i to naprawdę mogę z całym przekonaniem powiedzieć, to nie wyszło ze szkoły. A jeśli już, to powinno wyjść ze szkoły.
Doktor Izabela Dłużyk jest dziś gościem audycji Bezmiar w Radiu Lublin. Do rozmowy wracamy za kilka minut.